Wydawnictwo Aleksandria zaprasza do wysłuchania audiobooka Jurgena Thorwalda Stulecie chirurgów. Czyta Grzegorz Przybył. Według zapisków mojego dziadka, chirurga Henry'ego Stephena Hartmana. Stulecie chirurgów. Jurgen Thorwald. Przełożył Karol Bunsch. Przedmowa. Historia chirurgii jest historią ostatnich 100 lat. Rozpoczyna się ona w roku 1846 odkryciem narkozy, która stworzyła możliwość bezbolesnych operacji. Wszystko, co było przedtem, jest tylko nocą niewiedzy, cierpienia i bezowocnego macania w ciemności. Historia 100 lat przedstawia najbardziej przerażającą panoramę, jaką zna ludzkość. Bertrand Gosset. Motto, którym opatrzona została niniejsza książka, znalazłem w spuściźnie mego już niemal zapomnianego i przez własną rodzinę wspominanego niechętnie dziadka ze strony matki, Henry'ego Stephena Hartmana. Własnoręcznie podkreślił je kilkakroć, jak gdyby chciał dać wyraz temu, jak wielkie dla niego posiada znaczenie. 16 października 1846 roku jako młody człowiek oglądał Henry Stephen Hartman w Massachusetts, w głównym szpitalu w Bostonie, pierwszą uśmierzającą ból narkozę, które to wydarzenie Gosset nazwał punktem zwrotnym w chirurgii. Dziadek był przypadkowym świadkiem przełomowej chwili, gdy chirurgia porzuciła skostniałe przez tysiąclecia pole działania wskutek wszechmocy bólu w czasie operacji i gorączki z ran, bezlitośnie zawężone i ograniczone do niewielu koniecznych zabiegów. Wkroczyła ona w nowe stulecie, które otwarło się przed nią jako bezkresny, nieuprawny, dziewiczy kraj. Kraj ten wzywał badaczy i odkrywców. Wszyscy oni byli dziećmi owego nowego stulecia, zupełnie jak gdyby wreszcie otwarła się śluza jakiegoś ledwo dającego się ogarnąć wzrokiem strumienia pionierskich czynów i odkryć dotychczas nie do pomyślenia. Wszystkie one złożyły się w końcu na tę imponującą budowlę, jaką dziś przed nami jawi się chirurgia. Henry Stephen Hartman pochodził z niemieckiej rodziny nauczycielskiej, która wywędrowała do Ameryki. Jej głowa, Karl Wilhelm Hartman, w czasie trudnych lat kolonizacji w Nowej Anglii musiał działać nie tylko jako nauczyciel, lecz także jako lekarz. Co prawda jego wiedza ograniczała się głównie do lektury tajemniczych wskazówek w wypadkach choroby, które kazał spisać w Anglii krzewiciel purytanizmu i gubernator Massachusetts John Winthrop. Te faktycznie istniejące, później znalezione przeze mnie wskazówki, wymieniały zasadniczo 9 chorób i 2 lekarstwa. Czarny proszek Stafforda i herbarz Geritta. Do tego w każdym wypadku dochodziła pomoc Boża. Interwencje chirurgiczne, z jakimi Karl Wilhelm spotkał się w swym życiu, zdaniem mego najstarszego wuja, który był wówczas na tyle dojrzały, by poznać osobowość Henry'ego Stephena i przysłuchiwać jego opowiadaniom, skończyły się z jednym wyjątkiem: wykrwawieniem, zapaleniem lub gnilną gorączką. Chodziło o amputację ramion, nóg i palców, które Karl Wilhelm przeprowadzał, znowu wedle wypowiedzi wspomnianego wuja, który aż do swej śmierci jako jedyny otwarcie mówił o Henrym Stephenie, nożem rzeźniczym lub piłą do drzewa. W tych czasach pacjenci nie byli jednak wymagający. Karl Wilhelm w czasie swojej przymusowej praktyki medycznej rzekomo nigdy nie pozbył się uczucia niesmaku. W każdym razie syna swego Williama posłał na naukę do imigranta szkockiego, doktora, który musiał opuścić ojczyznę z powodu pijaństwa, ale na trzeźwo cieszył się renomą wybitnego operatora, przede wszystkim w wypadkach złamań i przetoki odbytnicy. Zresztą większość przeznaczonego na naukę czasu, co wedle współczesnych źródeł nie było niczym nadzwyczajnym, spędził William Hartman na pędzeniu wódki dla swego mistrza i troszczeniu się o jego powóz i konia. Gdy jednak chodzi o złamania i operacje przetoki, to był uważnym uczniem. Wyruszając z Nowego Jorku, a przejściowo z Bostonu, wykonywał wędrowną praktykę, przemierzając konno i na wozie liczne stany Ameryki. Na polu operacji przetoki stał się szeroko znanym i poszukiwanym specjalistą i doszedł do znacznego dobrobytu. Co prawda także w tym kopiował, przynajmniej zdaniem mego wuja, najbardziej w historii medycyny cenionego chirurga, Anglika Johna of Arden. Jak tamten aplikował, oczywiście bezskutecznie, niezwykle drogą, specjalną lewatywę jako środek zapobiegawczy przeciw przetoce. William również wynalazł tego rodzaju lewatywę. Co prawda działała ona tylko wtedy, gdy sam podjął się jej wykonania za cenę od 5 do 20 dolarów. Ta w pisemnej spuściźnie Henry'ego Stephena Hartmana niewspomniana mieszanina talentu chirurgicznego, zamiłowania do włóczęgi i obrotności w interesach stanowiła najważniejszy spadek, jaki William pozostawił swym dzieciom. William Hartman ożenił się już w późniejszym wieku z przybyłą z Francji o 30 lat młodszą damą. Była ona podobno niezwykle oczytana i zajmowała się historią oraz twórczością poetycką. Jako 60-latek w roku 1826 William został ojcem bliźniaków. Jeden z nich otrzymał imię Richard, drugi Henry Stephen. Matka zmarła, gdy mieli 12 lat. Zgodnie z życzeniem ojca, obydwaj mieli zostać prawdziwymi chirurgami z akademickim wykształceniem. W tym czasie system szkół medycznych w Stanach Zjednoczonych był na tyle rozwinięty, że bracia uzyskali w Harvardzie wyższe wykształcenie medyczne i mogli je uzupełnić, podróżując do Europy. Jak się jednak wydaje, charakter i usposobienie Williama Hartmana odziedziczyli synowie bardzo nierównomiernie. Richard wziął po nim wyłącznie zdolności do interesów. Jeszcze przed rozpoczęciem studiów opuścił ojca i brata i w 5 lat później powrócił z pierwszymi 200 tysiącami dolarów. Jak je zdobył? Nie wiadomo. Nie wiadomo również, jak później ten majątek pomnożył. Wuj, o którym już niejednokrotnie wspomniałem, sądził, że wielką rolę w tym odegrały zręczne inwestycje w budowę kolei. Sam Henry Stephen Hartman w pozostawionych papierach nigdy nie wspomina swego brata, jakkolwiek zawdzięczał mu bardzo wiele. Stało się tak jednak prawdopodobnie dlatego, że nie chciał przemilczeć czegokolwiek z jego życia. Pewne jest jednak, że gdy zmarł w latach 70., nie pozostawiając żony ni dzieci, bratu, którego kochał jak lepszą część samego siebie, zapisał większość swego majątku, przez co zapewnił mu ostatecznie możliwość poświęcenia się wyłącznie temu, co go interesowało. Droga życiowa Henry'ego Stephena Hartmana zarysowała się po raz pierwszy w dniu, gdy w Bostonie był świadkiem odkrycia narkozy. Obok jego zainteresowania chirurgią, odkrycie to rozbudziło w nim zmysł historyczny, który wszczepiła weń jego matka. Przekonany o rewolucyjnym wpływie narkozy na rozwój chirurgii, wyruszył do Europy, by uczestniczyć w zwycięskim pochodzie amerykańskiego wynalazku. Wrażenia z tej podróży umocniły jego wiarę w nadchodzący wielki rozwój chirurgii i pragnienie, by być świadkiem tego rozwoju, tak jak był świadkiem pierwszej narkozy. Reszty dokonała odziedziczona po ojcu skłonność do wędrowania. Zresztą sam ojciec wspomagał go w tym i dostarczał środków do podróży po świecie. Od tej chwili jego życie stało się nieustającą wędrówką śladami postępu chirurgii. Przerwała ją tylko amerykańska wojna domowa, w czasie której był chirurgiem Armii Potomaku po stronie Stanów Północnych. Bez trosk finansowych, później nawet bogaty i całkowicie niezależny, już od najwcześniejszego dzieciństwa osłuchany z 3 językami, angielskim, niemieckim i francuskim, podróżował po Ameryce, Niemczech, Anglii, Francji, Włoszech i Hiszpanii, Rosji, Indiach, Afryce i wielu innych krajach i kontynentach kuli ziemskiej. Odwiedził niemal wszystkich chirurgów i naukowców, których imiona związane były z pionierskimi dokonaniami. Czynił poszukiwania niemal we wszystkich wielkich bibliotekach i muzeach świata. Sam zebrał całe archiwum, które z pewnością w swym całokształcie przedstawia barwny obraz pionierskich czasów wielkiej chirurgii, jej bohaterów i ofiar, jej osiągnięć i klęsk. Przeszedłszy w ciągu swego niezwykle długiego życia 5 operacji, zmarł w roku 1922 w Szwajcarii jako historyk medycyny, który podróżując po świecie przeżył niemal dosłownie wielkie stulecie chirurgii i zostawił opisy wielu ze swych przeżyć. Był przy tym gawędziarzem o niezwykle żywym temperamencie. Henry Stephen Hartman był w kwiecie swych lat prawdziwym dzieckiem ówczesnej Ameryki, zwróconej w stronę realnego życia i przeżycia, czasami pełnej pogardy dla martwej wiedzy książkowej. Mimo to niewielu prawdopodobnie było ludzi, którzy przewyższaliby go wiedzą z zakresu historii medycyny. Korzystał z niej jednak tylko o tyle, o ile wiązała się z teraźniejszością.